Wykład w Radiu Ortodoksja.
Życie monastyczne na tamtym terenie sięga początków XIII stulecia. Już w 1219 roku mnich Metody jest znany, który przybył ze Świętej Góry Athos, zamieszkał właśnie w skalistych tych górach, która później została nazywana Góra Poczajowska, i tam rozpoczął życie monastyczne. Jednakże większa fala mnichów przybyła na teren właśnie Poczajowa, dzisiejszego Poczajowa, z Kijowa w roku 1238, kiedy to Kijów został zajęty przez Tataro-Mongołów, i w związku z tym mnisi ci uciekali z Kijowa, szukając na Wołyniu swego schronienia. Część z nich również dotarła do terenów Podlasia, dotarła też również na terenie późniejszego Wielkiego Księstwa Litewskiego, a więc również i na nasze tereny. Ale właśnie w Poczajowie zgromadziło się bardzo dużo mnichów. I ci mnisi, którzy przybyli, doznali wielkiego objawienia. Otóż w roku 1240 dwóch mnichów, którzy mieszkało w skale, przy takiej jaskini koło skały dzisiejszej Góry Poczajowskiej, jeden z nich po porannych modlitwach wyszedł i zobaczył na skale stojącą Matkę Bożą w słupie ognia i zawołał natychmiast swego brata, drugiego mnicha. Obaj to wszystko doświadczyli, po czym również przybył Iwan Bosy, jeden z pasterzy, który tam podoloko pasł owcy, i również to widzenie miał. Sława o tym wydarzeniu była tak wielka, że wkrótce zgromadziło się nie tylko wielu mnichów, ale też również wiele ludzi świeckich, którzy właśnie przybywali na to miejsce, żeby uzyskać zbawienie. Dlaczego? Dlatego, że wkrótce, kiedy przybliżyli się do tej skały, okazało się, że na tej skale jest wyryta prawa stopa Matki Bożej, i ta prawa stopa Matki Bożej jest wypełniona wodą. Nie wiem, czy byliście kiedykolwiek w jaskini właśnie pod stopką Matki Bożej. Mi się akurat udało dwukrotnie tam być. I proszę sobie wyobrazić, że jest to jaskinia, która jest taka niewielka, wąska, która tam ma zawsze temperaturę 18 stopni Celsjusza, i tam tej wody w ogóle nie ma. A więc pytanie, dlaczego z kamienia woda wydobywa się na zewnątrz i gromadzi się właśnie, a myśmy przez całe wieki tą wodę bierzemy, pijemy, i cały czas ta woda się tam pojawia. A więc to jest, jeżeli ktoś jeszcze by chciał się bardziej uwierzyć w cudo, które zostało tam dokonane, to właśnie może Bóg tak da, że można będzie zajrzeć do tego wnętrza tejże jaskini i pod stopką Matki Bożej zobaczyć to niezwykłe zjawisko. W 1240 roku więc rozpoczyna się życie tam monastyczne, pełnie udokumentowane. I to życie monastyczne nie ma zbyt dużo źródeł. Dlaczego? Bo mnisi w owym czasie prowadzili życie anachoretów, czyli życie pustelnicze. Dla życia pustelniczego niepotrzebny był ihumen ani archimadryta. Dla życia pustelniczego potrzebny był dobrze wychowany, dobrze znający zasady życia monastycznego mnich, i pod jego przywództwem gromadzili się inni pozostali, którzy szukali w ten sposób zbawienia w modlitwie i w posłuszeństwie. I rzeczywiście możemy tutaj zadać pytanie, dlaczego akurat ta góra została nazwana Poczajew. Otóż część tych mnichów przybyła z monasteru nad rzeką Poczwa. To jest taka rzeka niedaleko Kijowa, która to rzeka Poczwa miała tam, przynajmniej nad tą rzeką było przynajmniej dwa monastery. I z tych monasterów część tych mnichów przybyła właśnie do tych lasów i tych skał znajdujących się obecnie na górze nazwanej dzisiaj Górą Poczajowską. Równocześnie też w mowie potocznej Poczwa Dziwa oznacza objawienie Matki Bożej. I dlatego też, kiedy odrzucimy literkę D i ostatnio A, wychodzi wtedy Poczajów. I dlatego też nazwa ta utrwaliła się już właśnie w XIII wieku. I wszyscy adwersarze zadają pytanie, no dlaczego w źródłach ruskich, kronikach, letopisach nie ma akurat żadnych źródeł o tym wydarzeniu. Jak już powiedziałem, mnisi prowadzili życie pustelnicze. Zbierali się tylko na sobotnie, niedzielne nabożeństwo w niewielkiej wybudowanej cerkwi, natomiast całe dnie spędzali w swoich kieliach porzuconych po lasach i właśnie jaskiniach. I dlatego też niepotrzebne były ani żadne nadania, ani żadne dokumenty, ani jakiekolwiek inne ważne wydarzenia. Życie cenobiczne, wspólnotowe, klasztory takie klasyczne, jak my znamy, one wymagały po pierwsze fundacji materialnej, ziemi, budynków, również przywilejów, wszystkich innych danych i one były przeważnie organizowane w znanych miejscowościach. I dlatego też wszystkie kroniki, również kroniki ruskie, opisywały o tym wydarzeniu wtedy mając do czynienia z wielkimi miejscowościami, z znanymi miejscowościami i to było bardzo utrwalone. Ale myśmy mamy też dokumenty dotyczące początków owego Poczajowa, między innymi z XVI stulecia, zwłaszcza roku 1527 i 1557, kiedy to król, najpierw Zygmunt Stary, a później Zygmunt August pisze, że należy zaniechać dla starosty krzemienieckiego pobierać podatków z jarmarków, które odbywają się na święto Uspienia Matki Bożej i które to właśnie przy monasterze to święto te jarmarki się dokonują. W związku z tym mamy potwierdzenie, że już przed XVI stuleciem tam był monaster, funkcjonowało życie monastyczne. Prawdziwe jednakże wydarzenia, które nam dzisiaj tak kojarzą się z Poczajowem, nastąpiły właśnie w końcówce XVI wieku, a to za sprawą jeszcze jednego wydarzenia, o którym chciałem tutaj wspomnieć. Otóż właścicielka Poczajowa, Anna Hojska, ona gościła u siebie jednego z biskupów greckich, Neofita, który przybył do jej rezydencji i w znak podziękowania za gościnę zostawił ją rodzinną ikonę Matki Bożej, którą przywiózł z Konstantynopola. I ta ikona znajdowała się właśnie w domu Anny Hojskiej i rzeczywiście wydarzyły się przy tej ikonie różne zdarzenia, różne cuda. Ale Anna Hojska początkowo nie brała to wszystko, można powiedzieć, do głowy. Dopiero kiedy uzdrowiony został jej brat Filip, który od samego urodzenia był niewidomy i uzyskał wzrok, wówczas Anna Hojska zdecydowała, że należy tą ikonę przekazać dla mnichów mieszkających na jej terytorium, na terytorium, które do niej należy, na tym właśnie osadzie, która nazywała się Poczajew. Przekazując tą ikonę w roku 1597, ona chciała stworzyć życie monastyczne, klasyczne, takie jak w pozostałych klasztorach, czyli nie cenobiczne, pustelnicze, a życie wspólnotowe. Dlatego też Anna Hojska, ona podjęła decyzję o sprowadzeniu bardzo znanego mnicha, który w owym czasie już był znany na całym Wołyniu i jego sława, jego podwig, jego ascetyczne życie przyciągało dziesiątki mnichów, ale też również wzbudzało powszechny szacunek w całej Rzeczypospolitej. Właśnie chciała poprosić Hioba, który później nazywany był Poczajowski, żeby przybył do tej wspólnoty, tworzącej się wspólnoty monastycznej na Górze Poczajowskiej i objął nad nimi opiekę. Kilka słów właśnie o świętym Hiobie. Święty Hiob urodził się w roku 1551. Miał na imię Jan. Kiedy wstąpił do klasztoru w wieku 12 lat, do klasztoru Wydobickiego, przyjął właśnie imię zakonne Hiob ku czci świętego Hioba Cierpiącego. Był to popularny wówczas święty Hiob Cierpiący, który był bardzo powszechnie czczony w środowiskach zakonnych. Przez pobyt 20 lat tam na terenie tego klasztoru Hiob zasłynął jako jeden z wielkich takich podwiżników, takich wielkich ascetów, którzy zgromadzili nie tylko mnichów, ale też również zorganizował on dobrze silną, zorganizowaną wspólnotą zakonną. Dowiedział się o nim książę Konstanty Ostrowski, który był wielkim mecenasem wówczas na Wołynie i zaprosił świętego Hioba do Dermania, by ten objął opiekę nad mnichami znajdującymi się w rodzinnej jego posiadłości, Dermaniu, bardzo silnym klasztorze, gdzie znajdowało się kilkadziesiąt tam zakonników i potrzebowali oni duchowej opieki i swego przewodnika duchowego. Hiob natychmiast się tam udał i dzięki niemu powstała nie tylko szkoła, drukarnia, ale też z jego błogosławieństwa została wydana Biblia w roku 1580 roku w Ostrogu, która była największym takim przedsięwzięciem wydawniczym w XVI stuleciu w całej Rzeczypospolitej. Również Hiob doprowadził do bardzo szybkiego rozwoju i budynków klasztornych i zorganizował bardzo takie perfekcyjne życie zakonne na terenie samego klasztoru dermańskiego. I teraz właśnie Anna Chojska, wiedząc o takim słynnym zakonniku, prosi go, ażeby przybył na Górę Poczajowską i objął opiekę nad tymi mnichami, którzy tam się znajdują. Anna Chojska też od razu daje wielkie uposażenie ziemskie, daje ogromne połacie ziemskie, daje pieniądze na budynki klasztorne, daje też również zgodę, żeby cały czas było w tym klasztorze minimum 8 zakonników i 2 diakonów, ażeby oni prowadzili życie zakonne zgodną regułą z Kościoła prawosławnego i ażeby nigdy do żadnej unii, ani też do żadnych innych sekt nie przystępowali. Święty Hiob, który objął wówczas opiekę nad tym klasztorem, wcześniej przyjął stan, który spowodował, że jego nazwano Joan, ale dla nas w historii i w historii Poczajowa on zasłynął pod imieniem Hiob Poczajowski, dlatego że jego życie to jest nieustanne cierpienie, nieustanna praca na rzecz monasteru, na rzecz cerkwi, obrona dogmatów cerkwi i również jego ogromne poświęcenie i ogromny wysiłek. Z takim właśnie imieniem i z takim właśnie oddaniem święty Hiob przeszedł do historii. Święty Hiob początkowo z filerami, ale też z innymi nowowcami prowadzi różnego rodzaju spory o majątki, walczy o czystość wiary prawosławnej. Również mamy w cerkwi świętego Hioba na korytarzu wspaniały fresk, który przedstawia, jak on jechał taką bryczką do Kijowa w roku 1629, gdzie na soborze kijowskim występuje w obronie czystości wiary prawosławnej, przeciwstawia się jakiejkolwiek próbom rozmowy z unitami i broni praw cerkwi prawosławnej, występując na sejmach, sejmikach i innych rokach i innych formach w obronie prawosławia. Święty Hiob również doprowadził on do budowy cerkwi uspieńskiej, Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny. Do tej pory ten kamień, na którym objawiła się Matka Boża, był odsłonięty. Nie było tam cerkwi. Dlatego też on zdecydował się wybudowanie murowanej cerkwi na miejsce tej drewnianej, ale która ta cerkiew miała obejmować również tą stopkę Matki Bożej. Dlatego też to była pierwsza wielka inwestycja z murowanej cerkwi, którą doprowadził do końca. Po czym wybudował mury obronne w klasztorze. Wybudował też również w 1647 roku cerkiew Świętej Trójcy, tę, która w niezmienionej postaci funkcjonuje do dnia dzisiejszego. Również cele zakonne. Uposażył i uzyskał potwierdzenie na ogromne majątki, co spowodowało, że wkrótce klasztor ten nie miał 8 zakonników i 2 diakonów, ale było tam przynajmniej minimum 80 zakonników i wiele posłuszników, którzy przybywali do Poczajowa, kiedy większość tych klasztorów zostały przejęte przez unitów bądź katolików i w związku z tym oni szukali miejsca, gdzie mogli odbywać praktyki życia zakonnego. Święty Hiob zmarł w 1651 roku, stwarzając jeden z największych prestiżowych monasterów w Rzeczypospolitej. Święty Hiob więc zasłynął w historii nie tylko jako ten budowniczy, obrońca prawosławia, ale też również cudotwórca. Przy jego relikwiach albowiem został on wkrótce kanonizowany przez metropolitę Józefa Nielubowicza Tukalskiego, odbywały się cuda. I dlatego też zarówno przez całe XVIII stulecie, przez całe XIX i XX stulecia mamy do czynienia z licznymi cudami, które się przy jego relikwiach dokonywały i dokonują do dnia dzisiejszego. Trzeba też zwrócić uwagę na to, że po śmierci świętego Hioba on nie zostawił swojej ławry. Kilka przykładów będę później opowiem właśnie nawet z życia współczesnego, ale chcę tutaj zwrócić uwagę, że w historii najbardziej znanym takim wydarzeniem jest rok 1675, kiedy to Turcy napadli na Poczajów, okrążyli go i wojska tureckie zaczęli strzelać do broniących tam nielicznej garstki żołnierzy będących na murach Ławry Poczajowskiej. I wówczas ukazuje się Matka Boża wraz ze świętym Hiobem. I wtedy te wszystkie strzały, które były wypuszczane w kierunku właśnie owych obrońców, zawracały i raziły owych Turków, którzy te strzały skierowali w kierunku Poczajowa. Część z tych Turków, widząc co się dzieje, zdecydowało się pozostać, przyjęło prawosławie i stało się zakonnikami. Większość jednakże tych wojsk tureckich odstąpiła i odeszła, nie zagrażając życiu mieszkańców Poczajowa, ani też życiu zakonników. Innym takim ważnym wydarzeniem świadczącym o wielkim kulcie ikony Matki Bożej i też i cuda, które się dokonywały przy relikwiach świętego Hioba, jest między innymi relacja rabi Potockiego, który przejeżdżając obok Poczajowa, niezadowolony na swego woźnicę, chciał go po prostu zastrzelić. Dwukrotnie z półtora metrowej odległości strzelił do niego i żadna kula nie zrobiła mu żadnej krzywdy. Zapytawszy więc, dlaczego ja do ciebie dwukrotnie strzelam, a ty nie poniosłeś żadnych uszkodzeń na swoim ciele, on odpowiedział, ja przez całą drogę modliłem się do Matki Bożej, do świętego Hioba. Potocki tak się wzruszył tym wydarzeniem, bo naocznie to wszystko doświadczył, że zdecydował się sam przyjąć prawosławie i zostać zakonnikiem. To potwierdza, jak wielka była siła owych świętego, nie tylko modlitwy świętego Hioba i jego opieki, ale również też i wielkiego ośrodka kultowego związanego z ikoną Matki Bożej Poczajowskiej. W 1730 roku unici siłą zajmują Poczajów. Ale to jest krótki epizod, który spowodował, że spróbowano tam latynizować wszystko. Zamiast świętego Antoniego Pieczarskiego wprowadzono kult świętego Antoniego Padewskiego. Zaczęto to zmieniać więc i świętych, i wystrój świątyni. Ale to wszystko zniknęło w 1839 roku, kiedy to monaster powraca do prawosławia i w XIX wieku staje się jednym z głównych ostoi prawosławia na Wołyniu. A szczególnie w II Rzeczypospolitej, jak już ojciec proboszcz powiedział, dla nas było to główna świątynia poczajowska, do której nasi przodkowie, wasi dziadkowie i pradziadkowie chodzili piechotą właśnie z Podlasia aż do Poczajowa. Tych śladów i tej obecności tam naszych przodków jest aż nadto dużo, nie tylko w wspomnieniach, ale w kronikach też opisanych. I tutaj przechodzimy do drugiej części, ale też wrócimy też do najnowszej historii Poczajowa, między innymi do żywotu świętego Amfilochia. Święty Amfilochia, powiem później na koniec dlaczego akurat chcemy jemu głównie poświęcić to swoje nasze dzisiejsze spotkanie, urodził się w 1894 roku w niewielkiej wsi Ilowica w powiecie tarnopolskim i święty Amfilochii jako na chrzcie uzyskał imię Jakow. Był synem Anny i Warnawy i był on wychowany na wsi w tak posłuszeństwie, modlitwie, bardzo głęboko przywiązany do cerkwi. W związku z tym, że rodzina była liczna, a na wsi gospodarstwo było nieobszerne, więc w związku z tym ojciec musiał zajmować się rzemiosłem, między innymi wyrabiał sanie, różnego rodzaju inne maszyny rolnicze I młody Jakow uczył się przy ojcu również tej majsterki. W 1912 roku zostaje powołany do armii carskiej i tam jest pomocnikiem lekarzy. Między innymi się nauczył leczyć, jak pomagać osobom, które znajdują się na froncie. Wybucha I wojna światowa i dostaje się w 1916 roku do niewoli niemieckiej i został ostatecznie skierowany do pracy koło Triestu we Włoszech i tam przebywa przez 3 lata. Nawet właściciel tego majątku, widząc jego ogromne zdolności, próbował wydać za mąż swoją córkę i przekazać mu cały majątek, ale on, czując powołanie do życia monastycznego, odmówił i uciekł w 1919 roku. Powrócił on do tego Jułowica, do tej wioski, gdzie spędził kolejne 6 lat pracując, pomagając swojej rodzinie. Ale wiedząc o swoim powołaniu, w 1925 roku udaje się do Poczajowa. Udaje się do Poczajowa i tutaj jest posłusznikiem. Wykonuje wszystkie polecenia ojców duchowych, archimadryty i staje się jednym z takich najbardziej zauważalnych nowicjuszy. Dlatego, że po pierwsze u niego było dwie wielkie cechy. Posłuszeństwo, czy to w stosunku do rodziców, ale też również do ojców duchowych. I druga to głęboka modlitwa. Ale trzecim elementem, który zaskoczył wszystkich mnichów, to były jego umiejętności medyczne. Znał się on na trawach, albowiem cały czas podczas pobytu na I wojnie światowej pomagał różnym felczerom, lekarzom w ratowaniu rannych i pomocy chorym. Nauczył się tego. I dlatego też coraz częściej zaczyna udzielać pomocy nie tylko braciom, ale też również ludziom, pielgrzymom, którzy przychodzą. To są lata, kiedy między innymi metropolita Dionizy obejmuje u nas władzę w cerkwi i Poczajew staje się główną taką siedzibą. Proszę zwrócić uwagę, że wszystkie dokumenty, które nawet były pisane w Białymstoku, kopie tych dokumentów odsyłano do Poczajowa, albowiem metropolita Dionizy uważał, że jestem archimadrytą też ławry poczajowskiej i wszystkie kopie dokumentów muszą się tam znajdować, albowiem to jest najbardziej bezpieczne miejsce. Okazało się nie do końca, ale tak uważał metropolita Dionizy. W 1931 roku, kiedy zmarł archimadryta ławry poczajowskiej, Jakow, jeszcze jako Jakow, młody posłusznik, dostaje jakiegoś olśnienia i na grobie archimadryty publicznie wyznaje wszystkie swoje grzechy. Mówi o swoim życiu. Słuchają to bracia zakonni, którzy decydują od razu o przyjęcie go w poczet swoich braci i za błogosławieństwem metropolity Dionizego w roku 1932 przyjmuje on stan zakonny mnicha z imieniem Józef. Żyje więc w monasterze i w latach 1933-34 zaczyna coraz bardziej angażować się w pomoc ludziom. Zaczynają do niego przychodzić różne osoby, również chore psychiczne. Zaczynają przychodzić osoby, które proszą o pomoc na różne dolegliwości, na opierające rany, na złamania, wszystko. I nie wszyscy bracia zakonni byli z tego zadowoleni, albowiem kolejka do niego coraz dłuższa się ustawiała, co przeszkadzało modlitewnej atmosferze życia zakonnego w Poczajowie. Wtedy późniejszy święty Amfiloki, wtedy Józef, ma takie dziwne wydarzenie. Otóż pewna para z Poczajowa bierze ślub, i jadąc karetą, wypada z tej karety, łamie ręce i w nocy stukają do Józefa, do mnicha Józefa, z prośbą o pomoc. On udziela tej pomocy. Archimadryta Ławry, zdenerwowany, wypędza go z klasztoru i każe mu się przenieść do życia na cmentarzu. Jak jesteście w Poczajowie, to tam ulica Lipowa, jest tam cmentarz, gdzie są mnisi, są pochowani. I tam znajdowała się cerkiew świętego Mikołaja, zresztą odbudowana w tej chwili do dnia dzisiejszego się znajduje. Ona tam się przenosi i archimandryta błogosławi, żeby tam przyjmował ludzi. Więc Józef Josif przyjmuje tam ludzi, przychodzą do niego tłumy. Cała ta ulica była wypełniona furmankami, albowiem przywożono z całej Ukrainy, z całego tego całego obszaru różnego osoby, które prosiły o pomoc. My mamy specjalną kronikę, gdzie jest opisane, ile uzdrowień on poczynił, ile pomocy udzielił. Ale równocześnie on zamieszkał z jednym ze swoich braci zakonnych, którzy założyli ogród, założyli różnego rodzaju takie specjalne kwatery, gdzie były kwiaty, wszystko. Stworzył więc coś w rodzaju taki ogród, który był, pokazywał jego ogromny szacunek do przyrody, do tego swego otoczenia. Mówił też wspaniale, był wspaniałym oratorem. Przede wszystkim przyciągał ludzi i nawoływał do wiary. Mówiąc tak, że wszystkie te rewolucje, które się dokonują, wszystko to, co dzieje, to jest bardzo, bardzo niegodne człowieka. To, co jest w tej chwili jest, wy nie zdajecie sobie sprawy, jak ważne być prawosławnym. Pokazywał on, jak inne narody między innymi padają, niszczą się, tracą swoją szansę zbawienia, bo nie są prawosławne. A my, tutaj mieszkający, jesteśmy prawosławni. I on jako pierwszy zaczął też kultywować jako świętego Tichona, patriarchę, który jeszcze w ogóle nie było. Jego zdjęcie Tichona było, wisiało jakby ikona i oddawał on wtedy specjalne, dlatego że on miał przede wszystkim taki dar przewidywania, co nastąpi. I Józef przeżył tam wiele dramatycznych rzeczy. Między innymi przeżył tą drugą wojnę światową. Najpierw komuniści weszli i próbowali za jego praktyki medyczne osadzić w zakładzie psychiatrycznym i zabraniali mu udzielać pomocy, ale jak wiadomo, w 1941 roku Niemcy napadli na Związek Radziecki, przyszły formacje niemieckie i tutaj znowu tłumy osób przychodziło. Powiem tylko o jednym takim wydarzeniu, które pokazuje jego bardzo bliskie związki i jego oddanie nie tylko prawosławiu, ale też jego siła, która przekazywała i pokazywała przyszłość dla wielu, wielu osób. Między innymi jedna grupa pielgrzymów przybyła z okolic Żytomierza i informowała ojca Josifa o tym, że Niemcy dokonują pacyfikacji wsi, że kilka wsi już są na liście do pacyfikowania, żeby się pomodlił, żeby te wsie zostały uratowane. A on odpowiada, ja nic niż nie muszę się modlić, bo 7 męczenników, młodzieńców wasze wsie uratowały. Kiedy wrócili, oni dowiedzieli się o tym, że już formacje, które miały niszczyć i spalić mieszkańców wsi, zostały uratowane przez jedno wydarzenie. Młodych 7 dzieciaków znalazło rusznicę. A wiecie, co to jest rusznica? Rusznica to jest to, co się strzela, żeby błyskało i tam pokazało, oświetlało. I oni znaleźli to w lesie i wystrzelili. Niemcy, myśląc, że to jest jakiś oddział partyzancki, okrążył tych 7 młodych chłopaków i ich zabił. Ten oddział ich zabił. W związku z tym uratowane zostały te wszystkie wsie. Już dalej później żadnej pacyfikacji nie było. Ale on to powiedział, przepowiedział i w związku z tym wiele takich mamy przykładów opisanych właśnie, że w okresie II wojny światowej to się miało miejsce. Innym elementem było to, co się działo zaraz po II wojnie światowej. Bandy banderowców, UPA przychodziły i między innymi w 1946 roku, kiedy przyszedł oddział banderowców, chciał owego mnicha obrabować, ale zobaczył, że mnich ten nie ma żadnych pieniędzy, bo on nie tylko nie brał pieniędzy, ale jeszcze komu była potrzeba, to jeszcze dawał te pieniądze. I w związku z tym zdenerwowani po spożyciu posiłku chcieli owego Josifa rozstrzelać. I Josif zgodził się tak, dobrze, możecie mnie zabić, jeżeli taka wola jest Boża, tylko dajcie mi 10 minut, żebym się pomodlił. I modląc się, wychodzi jego drugi brat i mówi, dlaczego chcecie zabić tego człowieka? On przecież wszystkim ludziom pomaga. Jeżeli kogoś macie zabić, to zabijcie mnie. Ale dowódca tego oddziału, banderowcy, powiedział, no jeżeli ty tak mówisz, tak, on zaczął mówić, ile osobom z właśnie Poczajowa, z okolic, ile osób święty Josif, a później Amfilochii właśnie pomagał. I w związku z tym odpuszczono obydwu i dano mu możliwości pobytu na terenie właśnie owego cmentarza. Archimandryta, dowiedziawszy się o tych wydarzeniach, zdecydował się na powrót Josifa do klasztoru i rzeczywiście już w 1947 roku przybywał do klasztoru. I tutaj następuje kolejne cudowne wydarzenie, które związane ze świętym Kulszem Odeskim. To jest taki prapodobny, który żył wtedy w Poczajowie. Jemu opiały nogi i nie mógł się wyleczyć, nie mógł stać. Groziła amputacja. Josif nie tylko poprzez modlitwę, ale poprzez wodę święconą, poprzez zioła uratował tegoż przyszłego świętego, który później poszedł do Odessy i dzisiaj jest prapodobny czczonym nie tylko w ukraińskiej cerkwi prawosławnej, ale jest wpisany do wszystkich cerkwi. Również też trzeba powiedzieć o tym, że najtrudniejszy moment był jednak przed świętym. Jak wiecie, w 1958 roku władzę w Związku Sowieckim przejmuje Chruszczow. Chruszczow był gorszy od Stalina. Stalin z tego okresu, o którym mówiłem, pobytu jego w latach 47-58, jest mnóstwo wydarzeń. Święty Amfilochii głosi promienne kazania. Przede wszystkim mówi o tym, że to, że przychodzi tak dużo biesnowatych, tych właśnie opętanych do niego i proszą o pomoc, to jest efekt waszej braku wiary. To, co się stało, dlatego, że ten komunizm zniszczył wasze dusze, że przestaliście wierzyć i że przychodzicie w tej chwili szukając ratunku, ale ratunek powinniście znaleźć sami w sobie, wracając do wiary swoich ojców i poprzez spowiedź, poprzez sakrament Eucharystii i przyczaszczenia macie jedyną drogę do zbawienia. I pokazując wiele takich przykładów, między innymi było takie wydarzenie, o którym tylko jeden z przykładów, bo można mówić tutaj setki takich przykładów, ale jeden tylko powiem. Otóż jeden z mąż przyprowadza swoją żonę i mówi, że żona zachorowała psychicznie, jest biesnowata, nie może z nią poradzić, a on odpowiada na niego, mówi tak, ona pochodziła z rodziny prawosławnej i ty byłeś kiedyś prawosławny. Ty zmusiłeś podczas ślubu, żeby ona stała się baptystką. I teraz ona pokutuje za to, za ciebie. Jeżeli nie wrócicie do prawosławia, nie będziecie nigdy mieli szczęścia. I rzeczywiście, kiedy po jakimś okresie czasu znowu się pojawiają, on decyduje się przyjąć prawosławie i ona wróci do prawosławia, całe to zachorowanie jej mija. Ale jak już powiedziałem, najgorsze rzeczy odbyły się w czasach chruszczowskich. Co się wydarzyło? W lipcu 1959 roku zamykają skit Świętego Ducha. Później powiem, spala się cerkiew Świętego Mikołaja na cmentarzu. Odebrany jest internat i na jego miejsce w tym internacie, gdzie pielgrzymi przebywają, organizują władze komunistyczne zakład psychiatryczny. Również rozebrano cerkiew Aleksandra Newskiego. Tam, gdzie jest taki wjazd do Ławry, to tam stała wielka cerkiew Aleksandra Newskiego. Ją rozebrano. Czterech michów za kazania, za propowiedzi posadzono do więzienia. Równocześnie też wydarzyło się w tym samym roku jedno bardzo ważne wydarzenie, które pokazywało obecność świętego Hioba. Otóż nad bramą wejściową, tam były cele zakonne, ale władze komunistyczne wprowadziły tam milicję, która pilnowała i sprawdzała, kto wchodzi, kto wychodzi. I kiedy zbliżało się święto świętego Hioba, 10 sierpnia, wtedy znajdujący się tam milicjanci zdecydowali, że nie będą wpuszczać owych ludzi, i podjęli taką decyzję, siedząc właśnie nad tą bramą, nad tych celiach. I proszę sobie wyobrazić, raptem wchodzi do ich pokoju, tam się znajduje, stary, który był znany tylko z ikony, z posagiem i krzyczy: ja tu jestem gospodarzem, a wy won z tego wszystkiego. Przestraszeni wyskakują, jeden ginie od razu wyskakujący przez okno, drugi jest połamany, trzeci sam dostaje pomylenia znalazł się w samym zakładzie psychiatrycznym. Co się stało z tymi, którzy tak dokonywali tych owego zniszczenia? Otóż ten, kto zamykał, pierwszy sekretarz partii Poczejowski, skic Świętego Ducha, w momencie, kiedy 15 lipca wydał to postanowienie i przyjechał odebrać, zająć i wysiedlić mnichów ze skitu, dowiedział się, że jego 21-letnia córka została, oblała się kwasem i zmarła. Z kolei ten, co podpalił cerkiew Świętego Mikołaja, został aresztowany za kradzież i podczas sądu pochwalił się tym faktem, że on dokonał spalenia jako prawdziwy bolszewik tejże cerkwi. Wkrótce odebrało mu nogi, później amputowano i dostał wielki wyrok i zmarł w więzieniu. Ten z kolei, co rozebrał cerkiew Aleksandra Newskiego, pochodzący z Tarnopola, zmarł w męczarniach na chorobę nowotworową. Ale te wszystkie wydarzenia, które miały miejsce, mnich Józef cały czas o tym mówił, oficjalnie podczas kazań i oficjalnie na spotkaniu z ludźmi. Również wcześniej coraz częściej zaczęli przychodzić ludzie, którzy szukali zbawienia i poparcia. I tutaj władze komunistyczne robią co? Robią to, że następuje zakaz pobytu pielgrzymów w nocy, jeżeli nie ma nabożeństw. Czyli można przyjechać tylko na liturgię i po liturgii musicie opuścić klasztor. A pielgrzymi przyjeżdżają z całego dawnego Związku Radzieckiego. No i w związku z tym, gdzie oni się mają podzieć? Ta gościnica, ten internat jest zajęty na zakład psychiatryczny. Ludziom zabroniono przyjmowania pielgrzymów na noclegi w Poczajowie. Więc mnich Josif wpada na taki pomysł. Permanentna modlitwa. Jeżeli ktośkolwiek będziecie teraz w Poczajowie, tam gdzie jest te pieczerne cerkwie, jest też cerkiew Świętego Hioba. I tam odbywają się nieustanne modlitwy, 24 godziny na dobę. Jeden mnich kończy modlitwę, akafist, drugi naczyna. Dlatego, że też, żeby przechytrzyć owych komunistów, oni ustanawiają 24-godzinne modlitwy. I tam dzisiaj, do dnia dzisiejszego, to się ta praktyka się odbywa. Jeżeli jesteście na przykład przed godziną 22, no to wiadomo, że większość pielgrzymów idzie tam do gościnicy, na kolację, wszystko. Ale pójdźcie tam o 24, o 1 w nocy. Tam jest mnóstwo osób, którzy leży na korytarzach i jest tam cały czas, trwają akafisty. Cały czas nabożeństwo, albo cytany psał też, albo jakiekolwiek inne nabożeństwa. To jest właśnie to, co zostało wrobione dokładnie 16 października 1961 roku. I od tego momentu to cały czas się praktykuje. Próbowano zaniechać już później, ale ludzie ci mówili: tak, ale my tu przyjeżdżamy, my nie mamy pieniędzy na przykład na opłatę za tę gościnicę, wszystko, i oni śpią na korytarzach. Rzeczywiście czasem to jest tak, że trzeba rano to wszystko posprzątać, bo nie wszyscy tam dbają o higienę, ale to jest właśnie zrobione, żeby mogli oni możliwość przenocowania w tym. I wydarzenie, które spowodowało największe uderzenie ojca Josifa, nastąpiło w 1962 roku. On wtedy się udał za Poczajew, żeby pomóc jednemu choremu. Kiedy wrócił do swojej celi, posłusznik poinformował go, że przyjechała tutaj grupa milicji, która chce odebrać cerkiew Świętej Trójcy. Archimandryta był spolegliwy i chciał oddać już te klucze tym milicjantom. Josif zdenerwowany podszedł właśnie do tam zebranych i ludzi, i tej policjantów i wyrwał te klucze z rąk policjantów, przekazał do archimandryty i mówił: czego wy ludzie czekacie? Na co? Gonić tą bandę, albowiem to jest nasza cerkiew, a nie ich. I przestraszeni policjanci odchodzą. Ale to był wyrok na siebie. On przewidział, że wkrótce po niego przyjadą i rzeczywiście po paru tygodniach przyjechała Wołga, zapakowała ojca Josifa i umieściła go w zakładzie psychiatrycznym w szpitalu Budarnowie, 100 km od Poczajowa. Tam się znalazł z 200 innymi zamkniętymi w zakładzie psychiatrycznym. Nie wszyscy byli chorzy. Niektórzy byli z przyczyn politycznych, tam siedzieli. Więc oczywiście ojca Josifa obryto, zebrano do naga, kazano mu tam cały czas. Po prostu przychodziły tym okres największej takiej próby duchowej. Sam, jak później powiedział, że gdyby jeszcze posiedział rok w tym szpitalu, to wymagałby sam dla siebie pomocy, a nie on mógł pomóc, komukolwiek pomagać. Ale kierownictwo tego szpitala, widząc, że podczas swego pobytu w szpitalu on też pomaga innym, którzy byli nieodwracalnie chorzy, a on w jakiś sposób poprzez swoją działalność, poprzez swoją modlitwę i obcowanie spowodował, że oni stawali się coraz bardziej normalni. Przyjechała specjalnie z Moskwy komisja i zaproponowała mu: jeżeli jesteś taki cudotwórcą, to może wylecz tych 200. On mówi: tak, ja jestem w stanie ich wyleczyć w ciągu 3 miesięcy, ale dajcie mi oręż. Co mam ci dać? Ewangelię, podrasnik, wszystko, co jest krzyż, to, co jest charakterystyczne dla duchownego. I rzeczywiście początkowo wyrażono zgodę, ale ostatecznie nie dano mu tam możliwości, żeby on dokonywał pomocy owym w zakładzie psychiatrycznym. Ale jego skierowanie do zakładu psychiatrycznego spowodowało powszechne oburzenie. Ludzie pisali, różnego rodzaju ludzie pisali nie tylko z Ukrainy, ale z Rosji, z innych miejscowości. Również pisali też osoby wysoko postawione. Między innymi sekretarz partii w Tarnopolu, który mu rany rąk nigdy się nie goiły, kiedy wiedział, że kiedy za sprawą ojca Josifa został on uleczony, ten starał się w jakiś sposób pomóc, ale to nie było żadnego rezultatu. Lekarze oskarżali go o czary, oskarżali go o praktyki medyczne, które bez żadnego dyplomu, zaczęto też właśnie o działalność antysowiecką go oskarżać, grożono sądem i pobytem 20-letnim w szpitalu psychiatrycznym. I tutaj się włączyła córka Stalina, Swietłana. Otóż córka Swietłana przybyła o nas, ona była wtedy mieszkała w Gory. To nasza parafia ma kontakt. I ona przybywa do Moskwy, a wystara się, wiedząc o tym, u władz tego Związku Radzieckiego zgodę na wywiezienie ojca Josifa do Gruzji. I pod tym pretekstem kupiła bilety z Lwowa do Moskwy i później do Tbilisi. I przyjechała i wydobyła go z zakładu psychiatrycznego. Ale tutaj kolejne wydarzenie, które spowodowało. On przez dłuższy okres czasu miał tą swoją kuzynkę, córka jego brata Panteleimona, Anna, mieszkała we Lwowie i oni mieli 8 godzin do odlotu samolotu. Więc on w związku z tym, żeby nie czekać na lotnisku, poszedł do nich, żeby odpocząć i przygotować się do lotu. Ale był tam mąż Anny, Filip, który wyciągnął pistolet i zagroził tej Swietłanie Stalina, córki Stalina, że ją zastrzeli, jeżeli zabierze naszego cudotwórcę. Albowiem było tak był szanowany. Tym bardziej, że wkrótce się otoczyło mnóstwo ludzi, którzy przyszli, żeby zatrzymać ojca tutaj u siebie, a nie oddawać go gdzieś tam do Gruzji. No i Swiatłana oczywiście ostatecznie poleciała sama z powrotem do Gruzji. Ojciec został. Ale jak, co z nim trzeba zrobić? Wtedy wchodzi na Ukrainie specjalny taki dekret, że każdy musi mieć meldunek. Nie może on wrócić do Poczajowa, bo nie ma meldunku. Może tylko wrócić do tej wsi Ilowica w powiecie tarnopolskim, tam gdzie wychodzi jego rodzina. I on przybywa do swego kuzyna w grudniu 1964 roku i zaczyna znowu ludzi leczyć. Tutaj może podam parę takich przykładów o rzeczywiście ważnych wydarzeniach, które miały miejsce, a które warto tutaj byłoby czym się zajmować. Ta wieś była oddalona gdzieś około 60-50 km od Poczajowa. Ale najbliższy przystanek, który szedł z Krzemieńca bądź z Poczajowa, to był 10 km. Władze specjalnie nie pozwalały, żeby samochody jechały do tej wsi. Mało tego, kierowcy taksówek mieli też zakaz wjazdu do jego miejscowości, do tej wsi. Równocześnie też ludziom zabroniono przyjmowania pielgrzymów. Więc co robi ojciec Josif? On w tym domu, który tam dostał od swego kuzyna, niewielkie pomieszczenie, dzieli jedną część na cerkiew, drugą dla siebie i przyjmuje ludzi. Wkrótce też organizuje im nie tylko pobyt, ale też noclegi, jedzenie, wszystko. I przybywa mnóstwo. Myśmy dzisiaj mówiliśmy o tym Puchnickim monasterze. Tam też przybywa jedna z posłusznic, która nie mogła chodzić, ale przeszła te 10 km i z operującymi nogami on ją wyleczył i dał jeszcze igumenii tegoż monasteru zioła, ażeby ją postawiło też na nogi, albowiem ona była umierająca. Inna pani, która przyjechała z Leningradu, która cały czas była niewierzącą, a bardzo chorowała, on ją przyjął i powiedział tak, jeżeli uwierzysz, będziesz wrócić do cerkwi, to i choroba minie. I rzeczywiście po wypiciu wody święconej, którą zawsze każdego rana po liturgii święcił ogromnej ilości, bo tę wodę rozdawał, kazał pić, równocześnie ona po wypiciu wróciła i od tego momentu każdą niedzielę uczęszczano nabożeństwo w Leningradzie, mimo że była zajadłą komunistką. Z kolei inny lotnik, który, no oczywiście tam są imiona, nazwiska też podane, który był w Moskwie, został opętany i matka modliła się, bo znała o jego mocy sprawczej ojca Josifa do niego, zdecydował się tego ojca Josifa zabić, bo tak go męczyło to, jak matka się modli się do owego mnicha o pomoc, że 3 dni jechał, żeby go zabić. Ale kiedy przyszedł i uderzył ojca, później od razu ojciec cały czas modlił się, nic nie reagował, od razu został uzdrowiony i odszedł, co prawda bez żadnego podziękowania, ale odszedł. Z kolei inna pani, która przybyła z Moskwy, przywiozła dziecko bardzo chore i mówi, że lekarze nic nie dają, żadnych szans, co ja mam z nim zrobić. A on wyjmuje nóż kuchenny ze stołu i mówi, weź go, zażnij tą dziewczynę. Myślała, że starzec zwariował. A on mówi, to dziecko choruje, bo ty 3 takie córeczki zamordowałaś podczas aborcji. A teraz się dziwi, że ta córka choruje? A więc wszystko było takie, ja podaję takie przykłady tylko, ale tych przykładów można setki tutaj podawać, które miały miejsce. Ale co się dzieje dalej ze świętym? Otóż 6 grudnia 1964 roku przekupiony przez władzę kuzyn wywozi go, a to jest grudzień, mróz, wywozi go do lasu, bije go i zostawia go w wodzie umierającego. Ale już w tym czasie u ojca jest tyle osób, którzy przychodzą, żeby uzyskać zbawienie i pomoc, że zaczynają go szukać. Odnajdują go praktycznie martwego. I bojąc się o to, żeby go nie dobito, wiozą go do Poczajowa. I tutaj dla nas jest ważne wydarzenie. Otóż bracia, którzy widzą tego mnicha, ojca Józefa, Josifa, postrzegują go w wielką schimę i nadają mu imię Amfilochi. Dopiero teraz, w 1965 roku. I on zostaje wtedy już Amfilochi, ale wszyscy uważali, że umrze. Okazuje się, że nie tylko, że wyzdrowiał, ale wszyscy zaczęli, między innymi tam zaczął leczyć też braci. Ale wkrótce oczywiście władze się dowiadują, bez maldunku nie można przebywać w Poczajowie. Więc znowu go wypędzają do tej samej miejscowości Jilowica w powiecie tarnopolskim. Tym razem trafia on do córki swego młodszego brata Panteleimona, który nie żył, Anny. I tam znowu pomaga ludziom. Przychodzą tysiące ludzi do niego. Ale tutaj się następuje pewna już zmiana. Dlatego, że między innymi jeden z pierwszych sekretarzy partii w Tarnopolu, który miał problemy z dziećmi, chorowały, i ojciec Amfilochi ich uratował, nawet zdecydował się to, żeby autobus zaczął jeździć do tej wsi. Wbrew zakazom różnego rodzaju, po tym oczywiście ten miał problemy, ale tak to wszystko się stało. Przybywają też posłusznicy z ławy poczajowskiej, zwłaszcza mniszki, które tam pomagały w kuchni czy innym i zaczynają pomagać. Ale władze też podsyłają, niestety nie znamy nazwiska ani imienia tej postaci, posyłają posłusznicę z Kijowa, zwłaszcza z matką, która była wróżbitką i którzy tam siedlają, oczywiście doskonale gotowali, pomagali również na pielgrzymów, dbali też o ojca rzekomo, ale go cały czas truli. Ojciec Amfilochi doskonale znał i nawet przyszedł do sklepu miejscowego, wziął truciznę na szczury, połknął, wypił, mówi, jeśli taka wola, chcecie mnie otruć, to ja już jestem. Ale okazuje się, że nic ta trucizna nie podziałała. Ale kiedy został coraz częściej oskarżany przez lekarzy o praktyki medyczne, o to, że pomaga, a on pomagał tylko modlitwą i wodą święconą i radą i swoim przykładem. Wtedy 1 stycznia 1971 roku podczas kolacji ta posłusznica z Kijowa przekazuje mu truciznę, którą przywiozła i po spożyciu, on wiedział o to, że to jest trucizna, kazał zaśpiewać troparę na uspienie Macier Bożej i po spożyciu tej trucizny osypia. Zostaje więc uroczyście przeniesiony do ławy poczajowskiej, pochowany na cmentarzu, tam gdzie on był. Jego pogrzeb zgromadził dziesiątki tysięcy ludzi, którzy szli nieustannie z różnych krańców. I okazało się, że nie tylko za życia, ale po śmierci zaczynają się uzdrowienia. Ludzie, którzy przychodzą, uzyskiwali, prosząc jego o pomoc. I to się dzieje do dnia dzisiejszego, zaraz powiem również. Co się dzieje 10 lat później? Otóż 1 stycznia, równo 10 lat temu, później, w 1981 roku, mnich odprawia panichidę i przybywa ta posłusznica z Kijowa, którego otruła, z matką. I tenże mnich, odprawiając nabożeństwo, mówi, że teraz kończymy nabożeństwo i teraz rozdaje, tam jest taki zwyczaj, że się daje taką agapę po nabożeństwie panichidzie, po taki poczęstunek i on rozdawał tam chleb i daje jej. A inna mniszka, Prozorliwa, powiedziała, że przecież powiedz, co ty zrobiłaś dla niego. A mnich odpowiada, Jezus Chrystus też dla Judy dawał też chleb. I ona, wiedząc o tym, że jest zdemaskowana, jej męczyło też sumienie, wyznała to, co zrobiła dla ojca Filokia. Przyznała się do otrucia i później kazano jej pójść, wyspowiadać się i prosić starca u jego moszczy o przebaczenie. Oczywiście nikt z braci zakonnych nie dał jej przebaczenia. Dlatego też odeszła, nie uzyskawszy przebaczenia, ale ten fakt został szeroko odnotowany. To, że tam się cuda w tej chwili odbywają, podam tylko jeden taki swój własny, a drugi podam to, co ostatnio właśnie w grudniu słyszałem, między innymi za sprawą budowy cerkwi Przemienienia Pańskiego. Otóż swego czasu ojciec Amfiloki, jak był jeszcze w 65 roku tam, przywieziono młodzieńca, któremu lekarze nie gwarantowali życie, bo coś tam z płucami było, nie mogli go uratować i kazali przygotować się na śmierć. On natomiast, znając i mając tą praktykę medyczną, bo był cały czas w tym wojsku, widział jak to wszystko, kazał przynieść strzykawkę, wbił w płuca, ściągnął ropę, modlił się i ten chłopak wyżył. No dobrze, wyżył chłopak, ale wstąpił do konsomołu i stał przy bramie i tam ten sporatem, że Boga niet, że stał, że gnać popów z ruskich tam stąd i to wszystko, co się odbywało, co się mniej więcej dzisiaj dzieje. I proszę sobie wyobrazić, że ten chłopak podpada tym władzom konsomołu, no i przychodzi znowu, prosi ojca o przebaczenie, że on tak postąpił, że może jakaś robota jest, a mówi dobrze. Idź w takim razie i będziesz pomagał, między innymi będziesz dowoził produkty tam żywnościowe do klasztoru. I pewnego dnia ten przyjeżdża samochodem i stawia samochód na miejsce, gdzie teraz jest Preobrażeński Sobor i zaczyna go myć. Ojciec wyskoczy i mówi, jak możesz myć na części ołtarzowej, gdzie będzie wielki sobór stał. On mówi, no gdzie? Tutaj nic nie ma, tutaj nawet nie leżało. Mijają lata i kiedy zaczęto budować, on przychodzi do metropolity Włodzimierza i o tym mówi. Mówi. W ubiegłym roku się upokoił, zmarł. I był naprawdę, mówi, że ja nie wiedziałem, nikt nie wiedział, nikt nie wierzył, a on przepowiedział, co ma być dalej. I drugi taki przykład, proszę wybaczyć, taki osobisty. Otóż półtora roku temu, kiedy tak się złożyło, że pojechałem do Poczajowa na prośbę akurat, żeby mieliśmy przygotować tam konferencję naukową. Miałem takie bóle zębów, że myślałem, że już na granicy wysiądę, bo tak i nie tylko środki znieczulające, ale też i alkohol już zacząłem pić, bo żeby w jakiś sposób tutaj chociaż dojechać. Nic nie pomagało. I kiedy przyjechałem do Poczajowa, podszedłem, przyłożyłem się do moszczy, wszystko odeszło. To jest po prostu namacalne. Zresztą później metropolita Włodzimierz o tym zapytał, czy może o tym powiedzieć tam na publicznie w cerkwi, no to zresztą też to o tym powiedział. Ale tak, także takie są te wydarzenia. No i teraz może na zakończenie krótki taki epizod, zanim powiem, dlaczego o tym tak dużo miejsca poświęciłem ojcu Amfilochiu. Taki krótki epizod, który związany jest z obecną sytuacją Ławry. Po zajęciu części budynków Ławry Kijowsko-Pieczerskiej Cerkiew prawosławna Ukrainie stoi na trzech ławrach. Kijowo-Pieczerskiej, Poczajewskiej i Światogorskiej. Światogorska jest częściowo zniszczona, ale nie do końca, albowiem te dolne cerkwie są w normalnym stanie i nie są zniszczone. Prawdopodobnie wkrótce odbudowane zostaną i te górne części. Poczajewska ławra swoją siłą duchową, swoim wielkim autorytetem i moralnością wszystkim, no wzbudza niechęć, zwłaszcza tych raskolników zrzeszonych w tzw. prawosławnej cerkwi Ukrainy. Dlatego też wszelkie starania i unitów i tych raskolników dążą do tego, do przejęcia owych budynków. Jedynie co są prawnie zagwarantowane, to jest część nowa tego korpusu hotelowego i cerkiew Przemienia Pańskiego, która została nowo wybudowana. Reszta jest ośrodków i tych budynków, to stanowią one w tej chwili w użytkowaniu Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej, ale jako wypożyczone od władz państwowych. Dlatego też władze państwowe nieustannie chodzą, dokonują rejestru spisanego, żeby odebrać owe budynki klasztorne. Nie będzie to jest łatwo, dlatego że większość tych mnichów jest zdeterminowana. Ostatnio przybyło naprawdę dużo nowych mnichów, dużo nowych jest powołań w Ławrze i oni są zdeterminowani dobronić Ławrę do końca. Dlatego, że nie tylko mają swoje poparcie w postaci orędowników, w postaci świętego Ijowa i Amfilokia, ale przede wszystkim w postaci cudotwornej ikony Matki Bożej. I ta siła, która powoduje, że codziennie są tam uzdrowienia, codziennie są spisane różnego rodzaju fakty i wydarzenia, powoduje, że to nie jest tylko historia, ale jest to dzień aktualny. No jeżeli ojciec nastojaciel pozwoli, to ja jeszcze powiem, no chcielibyśmy, żeby cząstkę tej światości trafiło tutaj również do naszej parafii, dlatego też na praznik kanonizacji świętego Amfilochia 12 maja ikona, która znajdowała się na moszczach jego, zostanie ofiarowana naszej cerkwi. No, żeby każdy mógł się przyłożyć i prosić. Dlatego też kto z wiarą, jak większość tych mnichów mówi, przystępuje do niego i prosi, zawsze święty nie pozostawia go bez pomocy. To jest ten święty, który nigdy nikomu nie odmawiał pomocy i myślę, że również i poprzez tą ikonę będzie w jakiś sposób to czynił.
Wykład w Radiu Ortodoksja.